podcast Polskiego Radia.
Czułem się, jakbym rozmawiał z Ewą Braun o Hitlerze. Najtrudniej mi się rozmawiało z kucharką Pol Pota. Pol Pot, ponad 2 miliony ofiar. I pojechałem do jego kucharki, która opowiadała o nim, no nie dość, że z sympatią, ona o nim opowiadała z miłością. Swoich przeciwników politycznych rzucała krokodylom na pożarcie. Widział obrazki z Guantanamo i nie chciał powtórki. No więc kucharz Saddama Husajna na przykład robił wszystko, żeby się przede mną schować. Obok niego wypływały dwa statki z agentami służb specjalnych.
Kto był takim największym paranoikiem, że jeszcze trzy osoby musiały testować to jedzenie, odczekać 3 godziny na przykład i czy zobaczyć, czy umrą, czy nie umrą?
Nikt nie da władzy człowiekowi, który przyjdzie i powie: jak pozwolicie mi rządzić, to zgładzę 2 miliony ludzi.
Zabiłem Billa Gatesa. Przepraszam. To jak się odmawia wdowie po Billu Gatesie?
A jak myślisz, dlaczego ta książka odniosła taki sukces?
Chłopaki od Bluków.
Dzień dobry. Witamy w nowym odcinku Chłopaki od Blurbów. Ja jestem Piotr, ty jesteś...
Wojtek.
I dzisiaj zaczynamy nietypowo, bo od razu z gościem. A naszym gościem jest Witold Szabłowski. Reportażysta, pisarz, autor książek przetłumaczonych na kilkanaście języków. Człowiek, który postanowił dotrzeć do kucharzy największych dyktatorów świata i sprawdzić, czy ci dyktatorzy mieli wspólny profil gastronomiczny, można tak powiedzieć?
Można tak powiedzieć. Tak, można tak powiedzieć, czy mieli wspólny profil, czy coś da się powiedzieć o dyktaturze przez to, co ci dyktatorzy jedli.
Ale to do tego wrócimy, bo jeszcze Wojtek, powiedz, co nasz gość robił przez ostatnie 2 tygodnie mniej więcej.
Nasz gość przez ostatnie 2 tygodnie robił karierę za oceanem, sprzedał dawno, ale sprzedał prawa do ekranizacji swojej książki i to nawet 2 razy, bo jako film dokumentalny i trwają prace nad filmem czy serialem fabularnym. Tak jest, tak. Oczywiście nikt tutaj przy tym stole mu tego nie zazdrości.
Nikt nie jest zły,
nikt go nie skręca z tej zazdrości. Wszyscy się cieszymy z jego sukcesu.
To jest bardzo miłe. Szalenie mi miło. Że
i tak poznał Roberta De Niro.
Pomachał. Robert De Niro mi pomachał.
Czy przez ostatnie 2 tygodnie można powiedzieć, że byłeś w Nowym Jorku na festiwalu Tribeca, który jest organizowany przez Roberta De Niro. Oglądałeś film na podstawie własnej książki. Film, do którego pisałeś scenariusz i byłeś współproducentem.
Tak to wyglądało. Byłem na premierze najpierw i to było wielkie, wspaniałe wydarzenie. Był pierwszy w moim życiu. Wy już macie takie doświadczenia za sobą, a w moim życiu to był pierwszy czerwony dywan. Ten festiwal w Nowym Jorku Roberta De Niro ma to do siebie, że on jest taki bardzo posz. To nie jest taki czerwony dywan w stylu Cannes, gdzie ten dywan jest tak wielki, że jak tak na chwilę zgubisz swoją ekipę z oczu, to już ich potem nie znajdziesz. To jest mniejszy czerwony dywan, ale wrażenie i tak było ogromne. No, byłem niesamowicie wzruszony, latałem 5 centymetrów nad ziemią. Potem oglądałem film, odpowiadałem na pytania, próbowałem też przy okazji poznawać jakichś nowych, niesamowitych, ciekawych ludzi. Tak to mniej więcej wygląda.
Jezu, fantastyczna rzecz w ogóle, bo mówisz, że my mamy doświadczenie z czerwonymi dywanami. Wojtek to był już...
Ja właśnie chciałem powiedzieć, że nie do końca, bo tak słucham zazdrością o tym czerwonym dywanie, bo ja byłem na premierze jednego, nieważne czy filmu i serialu na podstawie swojej książki, nie powiem którego, ale to było tak, że cała ekipa filmowa, wiesz, była na głównej sali, nie? W dużym ekranie, a ja byłem na jakiejś bocznej sali, kurde, na pierwszym piętrze, nie?
Ja zawsze jestem na cudzesach, ale chciałem powiedzieć, że jak my kiedyś się z Wojtkiem spotkaliśmy na premierze jakiejś, dla pewnej stacji komercyjnej i mamy zdjęcie z czerwonego dywanu z dmuchanym flamingiem.
Tak.
I po prostu...
No to macie ciekawsze przygody niż
ja. Ja
tak klasycznie stałem sobie po prostu na czerwonym dywanie. Ktoś tam mi robił zdjęcia, odpowiadałem na jakieś pytania. Byłem tak przejęty, że szczerze mówiąc nie pamiętam, co to były za pytania, ale no jakoś to wszystko się udało.
To ja jeszcze będę przy tej premierze.
Flaminga zazdroszczę.
Flaming jest super. Nie zamieniłbym na Roberta De Niro.
Ale ja
pytanie
zamienił.
Jest takie, czy jak się stoi na tym czerwonym dywanie, który jest trochę mniej czerwony niż w Cannes, to się ma taki syndrom oszusta, czy taką dumę, że dokonałem tego, to było należało
się. Najgorsze jest to, że tam się dzieje tyle rzeczy jednocześnie, że jak ci już tam wpuszczą, to i udzielasz wywiadu i tam stoją ci fotoreporterzy, robią ci zdjęcia. Przy okazji są twoi przyjaciele, którzy trochę ci machają, trochę sobie z ciebie robią bekę, bo to jest jedna taka sytuacja, wiesz, gdzie fajnie sobie z kogoś trochę się podśmiać. Więc tak naprawdę nie miałem nawet takiego momentu, żeby się zastanowić, czy to bardziej wjeżdża syndrom oszusta, czy bardziej wjeżdża duma, czy trochę jedno, trochę drugie. Na pewno miałem poczucie niesamowitości tego, co się dzieje i na pewno miałem takie poczucie, wow, to jest naprawdę Nowy Jork, naprawdę to jest napisane Tribeca, naprawdę stoję tutaj z ekipą filmową i naprawdę będą za chwilę pokazywać film na podstawie mojej książki, ale ja bardzo bym chciał, ja bym chyba chciał mieć taką chociaż chwilę, żeby móc sobie powiedzieć, wow, ale nie miałem takich chwili. Nie miałem, bo nie było kiedy. Po prostu nie było kiedy.
Och, to dopiero...
Co znaczy, że nie było kiedy? Tam wywiady, sława, sesje zdjęciowe?
Wiecie, kiedy miałem? Jak sobie popatrzyłem, bo miałem takiego pecha, że było bardzo dużo rzeczy się działo w Nowym Jorku jednocześnie, więc spałem w takim hotelu, który kosztował jakieś straszliwe pieniądze.
Finały NBA, Mundial i premiera.
I to wszystko razem w tym Nowym Jorku się działo, więc było masę ludzi, hotele były w jakichś horrendalnych cenach i spałem w takiej małej klitce na 14 piętrze i tak wstałem, ostatnią noc miałem niespaną, stresowałem się tym wszystkim i bardzo dużo rzeczy we mnie pracowało i tak sobie popatrzyłem na ten Nowy Jork i to był taki mój moment, kurczę, naprawdę mam premierę, wiecie, to miasto, spałem na jakimś 17 piętrze, więc patrzę sobie z góry na ten Nowy Jork i to był mój taki jedyny moment, że mówię, kurczę, naprawdę w tym Nowym Jorku mam premierę filmu. Wow. No to krótko.
Jak zapraszałem Witka do podcastu, to tam piszę do niego na Messengerku, Witek, jesteś jeszcze w Nowym Jorku? On odpisuje, nie. A ja mówię, no to super, to wpadnij do nas, do podcastu. Mówi, nie jestem w Nowym Jorku, jestem w Teksasie.
Przygoda teksańska jest związana z kolejną książką, bo jak już byłem w Stanach, to sobie poleciałem do Teksasu, w którym mieszka bohater mojej kolejnej książki, którą piszę, ale jeszcze nie powiem, co to będzie.
A kontekst? Kontekst jakiś, czym się zajmuje ten człowiek?
Gotowaniem.
Czyli nadal chcesz opowiadać świat przez kulinarię?
No przynajmniej przez jeszcze jedną książkę, a co będzie dalej, to zobaczymy.
A skąd w ogóle ten pomysł, żeby opowiadać świat przez kulinarię, nie?
Stąd, że sam byłem kucharzem. Miałem taki moment, piękny moment w moim życiu, kiedy skończyłem studia humanistyczne, jako taki świeżo upieczony magister humanistyki, politologii konkretnie, wyszedłem na rynek pracy i słuchajcie, ku mojemu zdziwieniu ten rynek pracy nie oszalał z wrażenia. Znaczy nie było czegoś takiego, że pracodawcy się na mnie rzucili, zasypali mnie propozycjami, tylko był taki trudny w moim życiu bardzo moment, kiedy okazało się, że trudniej znaleźć pracę niż jakoś tam sobie wyobrażałem. Więc, żeby nie siedzieć i się nie dołować, poleciałem do Kopenhagi. Miałem tam przyjaciół. Robiłem bardzo dużo dziwnych rzeczy, ale najfajniejszą z tych dziwnych rzeczy było gotowanie. Znaczy zatrudniłem się w restauracji, najpierw pracowałem na zmywaku, ale jakoś tak bardzo szybko mnie z tego zmywaka przerzucili na pomocnika kucharza i potem się tak piąłem. I w ciągu 8 miesięcy, no tam już w którymś momencie to już układałem grafiki w tej restauracji i byłem taką prawą ręką szefa kuchni i zapamiętałem sobie, to była krótka przygoda, trwała 8 miesięcy, ale zapamiętałem sobie, że kuchnia to jest fascynujące miejsce, że ludzie mają tam niesamowite historie, że ciekawie się z nimi gada i że oprócz tych krótkich momentów, kiedy trzeba coś tam gotować i wtedy jest stres i wtedy jest nieprzyjemnie, to jest to super miejsce.
A to w jakiej restauracjach pracowałeś? Znaczy w jakiej kuchni się specjalizowałeś w Kopenhadze? No,
zaczynałem od meksykańskiej i to było coś pięknego, bo pracowałem w restauracji meksykańskiej w Kopenhadze. Właścicielem był Irańczyk, a wszyscy moi koledzy z pracy to byli iraccy Kurdowie, którzy uciekli do Danii przed prześladowaniami za czasów Saddama Husajna. I już sami widzicie, jak ta książka
się rysuje.
W sensie, że ja poznałem w restauracji w Kopenhadze irackich Kurdów, z których jeden był inżynierem, drugi był jakimś doktorem habilitowanym i w poprzednim życiu wykładał na jakiejś uczelni. I ja z tymi facetami robiłem, słuchajcie, burrito, robiłem nachosy, posypywaliśmy te nachosy serem i oni mnie uczyli, jak się robi kuchnię meksykańską. Jakiś absurd zupełny, a jednocześnie moja pierwsza lekcja tego, jak dyktatury wpływają na jedzenie, na kucharzy, jak blisko władza i jedzenie są ze sobą. No i gdzieś tam to niesamowite doświadczenie we mnie zostało. Gdzieś tam sobie kiełkowało, aż wykiełkowało w książkę o kucharza dyktatora.
Ale w ogóle powiem ci, że to jest fantastyczny pomysł, bo ja uwielbiam, jak ktoś mi świat opowiada przez jakieś konteksty. Na przykład przez przez sport, przez piłkę nożną, przez biznes. Teraz tam o streamingach, bo taką książkę czytałem, wiesz, jak streamingi teraz wpływają na nas. A ty postanowiłeś przez historię dyktatorów, ich kucharzy w zasadzie. Ale teraz do Wojtka mam takie pytanie. Symulację zróbmy, że ty jesteś wydawcą, a ja jestem Witkiem Szabłowskim i przychodzę do ciebie i mówię, słuchaj, mam taki super pomysł, że zbiorę kucharzy dyktatorów, będę ich odwiedzał w różnych zakątkach świata, zrobię z tego reportaż i wydamy to jako książkę. I teraz ty jesteś wydawcą, więc już sobie w głowie liczysz koszty, nie? To trzeba jechać, to trzeba spać, to trzeba jeść, to trzeba mieć tłumaczy, to może być niebezpiecznie, trzeba
łapówki. Ale dlaczego dać? Zakładasz, że jako wydawca będę te koszty płacił?
Słuchaj.
20 tysięcy zaliczki, rób co chcesz.
No właśnie, nie podcinaj mi tego pytania, bo chciałem powiedzieć, czy odpowiadasz mi, wspaniały pomysł, Witku, czy już Witek, obudź się, musimy zmienić prześcieradło, bo coś ci się wymsknęło, nie?
Przez nie, nie, czy wiesz co, no
czy ty mi teraz zdradzasz, że to tak nie działa, że oni to wszystko biorą na klatę?
Nie, przepraszam, ja się zatrzymałem na prześcieradle, myślałem. No. Dlaczego prześcieradle?
Czyli, bo koncept jest super, ale przez to, że to wymaga bardzo dużo czasu i do jeżdżenia po całym świecie, bo ty osobiście rozmawiałeś z tymi kucharzami, to wydaje mi się, że to jest najdroższy projekt książkowy, o jakim słyszałem.
To była nietypowa książka, bo tę książkę najpierw kupił wydawca amerykański i ja w ogóle na początku, jak sobie myślałem o tym, żeby dotrzeć do kucharzy dyktatorów, to myślałem o tym bardzo skromnie. Myślałem, że sobie tutaj regionalnie pojeżdżę, Czałszewsku, Hoxha w Albanii, Honecker, może Breżniew, jeżeli budżet pozwoli, Jaruzelski oczywiście, i myślałem sobie o takiej książeczce środkowo-wschodniej, o tym naszym, że opowiem o takim doświadczeniu wychodzenia z komunizmu przez opowieści kucharzy, ale tak się potoczyło to wszystko, że spotkałem na swojej drodze pana z Penguina, poważnego redaktora, który mógł mieć ochotę kupić moją książkę. Wiecie, to jest taki, że spotykasz kogoś i wiesz, że masz 3 minuty, żeby szybko wymyślić coś takiego, żeby mu opowiedzieć o jakiejś książce, nad którą pracujesz, i żeby on tę książkę kupił. No więc ja zacząłem szyć na podstawie tego, co już miałem wymyślone, ale mu powiedziałem, że tak, pracuję nad taką książką, kucharze dyktatorów, no ale mu nie powiem, że NRD, Rumunia, Albania, no bo powie fajnie, fajnie i pójdzie dalej. Zrobiłem, no tam domalowałem trochę do tego, co miałem uprzednio. Zrobiłem tuning lekki tego pomysłu. No jak mu powiedziałem, że myślę o kucharzach z całego świata, no to on się bardzo zapalił. Penguin kupił tę książkę na podstawie samego konceptu. To znaczy, książka nie była napisana, oni ją kupili i ta książka jeszcze nie miała polskiego wydawcy, ona istniała tylko w mojej głowie. Słuchajcie, to się zrobił klops straszny, bo fajnie się opowiada, co to ja nie zrobię, ale jak masz już podpisaną umowę i naprawdę masz znaleźć tych kucharzy dyktatorów, a oni wcale nie chcieli być znalezieni, oni wcale nie chcieli, żeby jakiś facet z Polski przyjechał, podtykał im dyktafon pod nos, zadawał pytania, to nagle się robi problem.
No, to bardzo duży.
Wwaliłem się w taki kompot i musiałem jakoś sobie z tym poradzić.
A to miałeś dużo nieprzespanych nocy? No. Czy można by z twojej twarzy zrobić mema, wiesz, tak łamałem w CV, nie? I teraz muszę robić.
Trochę to tak wyglądało. To znaczy, poszukiwanie kucharzy dyktatorów, jak już miałem podpisaną umowę z amerykańskim wydawcą i ten amerykański wydawca tam miał jakąś datę wpisaną, a jednocześnie wiedziałem, że to jest dla mnie no, życiowa szansa, że jednak wydać książkę w Penguinie, największym wydawnictwie na świecie, wydać ją w Stanach Zjednoczonych, mieć tę pierwszą premierę książkową w Nowym Jorku, że to jest duża rzecz, no więc wiedziałem, że tych kucharzy muszę znaleźć. No i tak to wyglądało. No, a jednocześnie kucharz Saddama Husajna, który miał absolutną traumę po tym, w ogóle po gotowaniu dla Husajna, ale też po tym, co się działo z otoczeniem Saddama Husajna, bo wiele ludzi z otoczenia Husajna było aresztowanych po tym, jak Amerykanie weszli do Bagdadu. Widział obrazki z Guantanamo i nie chciał powtórki. No więc kucharz Saddama Husajna na przykład robił wszystko, żeby się przede mną schować. Miał świadomość, że ja go szukam i ja go z jednej, z drugiej strony próbowałem jakoś złapać i namówić na wywiad. On robił wszystko, żeby mi się to nie udało.
A miałeś jakąś pomoc? Bo to wiesz, teraz wygląda jak scenariusz, wiesz, filmu sensacyjnego, z prywatna agencja, wiesz, ale nie taka grzeczna, nie Pinkertonowie, Blackwater jacyś, kurczę, poluje.
Robert Redford i Brad Pitt w Zawód Szpieg, nie? To właśnie takie rozmowy, że dobra, znajdziemy go.
Tędy jedzie. miałem w każdym kraju, w ogóle początek tej pracy wyglądał tak, że w każdym kraju musiałem sobie znaleźć fiksera, że jakiegoś ogarniętego lokalnego dziennikarza, który zechce mi pomóc taką osobę odnaleźć, bo plan taki, że ja pojadę do Bagdadu, będę chodził od drzwi do drzwi i pytał, czy tutaj przypadkiem nie mieszka kucharz Saddama Husajna. Znaczy, to nie był taki do końca zły plan, ale jednak się na niego nie zdecydowałem.
Ja myślę, że w Google się wpisuje po prostu i wszystko wiadomo już.
Tak się udało w jednym wypadku. To znaczy w Google rzeczywiście... No bo, ale wiesz, no to jest najprostsze, co możesz zrobić. I zanim zrobisz cokolwiek innego, to ja wpisywałem we wszystkich możliwych językach świata Fidel Castro kucharz, Fidel Castro cocinero, Fidel Castro powar. No i tak wyszło z kucharzem Fidel Castro, który rzeczywiście miał restaurację w centrum Hawany i to się wydawał lajcik. Po prostu wsiadamy do samolotu, wysiadamy w Hawanie, jedziemy do centrum, odnajdujemy restaurację Mama Ines. Jedyny tutaj potencjalny f**ap, nie schrzanić pierwszego wrażenia. Jak się nie schrzani pierwszego wrażenia, to mamy wywiad. Niestety schrzaniłem pierwsze wrażenie. Nie do końca to była moja wina, więc nawet to, co miało być łatwe, takie łatwe do końca nie było.
Teraz musisz powiedzieć, co się stało.
Nie do końca to była moja wina, ale miałem tego swojego lokalnego pomagiera, który się wydawał idealny, ponieważ był byłym kucharzem, miał ojca w partii komunistycznej i w dodatku był Kubańczyko-Polakiem, czyli przekładał mi od razu z hiszpańskiego na polski.
Kubańczyko-Polak, to jest mój typ człowieka w ogóle.
Dogadalibyście się, jestem przekonany. No i poszedłem z panem, który się nazywał Lopez. Poszliśmy do tego kucharza. No i oni sobie gadają coś po hiszpańsku. Ja trochę rozumiem, trochę nie rozumiem, ale wszystko jedno. Przecież mam fantastycznego fiksera, który to wszystko przygotuje. No i ja zawsze, robiąc wywiady, zawsze jak kucharz zaczyna opowiadać, że coś ugotował, to prosiłem o podanie przepisu. No więc tam mówi, że ugotował jakiś upiekł prosiaka. No więc mówię, to bierz przepis na tego prosiaka. No i zaczyna się odbywać jakiś dziwny teatr na moich oczach, bo ten kucharz zaczyna mówić przepis. Lopez zaczyna mu coś przerywać. Ten kucharz zaczyna się denerwować. Lopez też się zaczyna denerwować. W końcu kucharz zaczyna krzyczeć, Lopez zaczyna krzyczeć, kucharz bierze ścierkę, rzuca ją na stół i wychodzi. Ja mówię, co tu się,
no i kurczę,
wydarzyło? A on mówi, on ci jakiś głupi przepis podawał, w ogóle nie tak się robi prosiaka, chodź do mnie, ja ci zrobię lepszego. I wytłumacz teraz temu człowiekowi, nie? Że ja generalnie nie po to leciałem do Hawany, żeby ktoś mi zrobił prosiaka jakiegoś tam, tylko że po to, żeby kucharz Fidela Castro zrobił mi prosiaka dokładnie w taki sposób, w jaki go robił przez 50 lat dla Fidela. No, więc niestety Lopez, mój przyjaciel kubański, okazał się kiepskim fikserem. Musiałem bardzo szybko znaleźć kogoś nowego. Musiałem pójść zrobić drugi raz pierwsze wrażenie na kucharzu Fidela. Na szczęście miałem jeden eliksir, który mnie ratował w takich sytuacjach, mianowicie wszystkim kucharzom, oprócz kucharzom w krajach muzułmańskich, woziłem żubrówkę. Zazwyczaj wiedzieli, co
czyli
to jest
żubrówka,
zatrunek.
Jak sezamie, otwórz się, nie? Tak.
I zadziałała, żubrówka zadziałała. W tym miejscu poszedłem drugi raz z tłumaczem znalezionym, po prostu poznanym w restauracji w Hawanie. Zaryzykowałem, poszliśmy raz jeszcze, na szczęście to wyszło. No i to jest historia pana Erasmo, który gotował dla Fidela lat ponad 50, jest moim zdaniem jedną z bardziej niesamowitych historii w książce, bo Erasmo Hernandez zaczynał swoją karierę w kuchni od tego, że został ochroniarzem Che Guevary. Przyłączył się do rewolucji mając lat 16. Che Guevara go zrobił tym ochroniarzem, dlatego że był najmniejszy w całym oddziale i trochę dla beki, nie? Że trochę taki żarcik, że tego najmniejszego chłopaka, który jest mniejszy właściwie od strzelby, którą nosi, zrobimy ochroniarzem. No i tak krok po kroku się piął w tej hierarchii, aż został kucharzem Fidela.
Ja już od 15 minut czekam z dygresją, bo to twoja, historia o nakłamaniu w CV, że jak zacząłeś gadać i mówisz, kurde, to tak lokalni kucharze to tak słabo zabrzmią, to zrobię globalnie, nie? Tych największych i to jest identyczna historia z tym podcastem. Bo ja zostałem zaproszony tutaj na rozmowę, i żeby przedstawić plan na podcast. I ja wchodzę i mam plan. Ja i Wojtek siadamy i gadamy o książkach. I tak na żywo mi się zaczęło wydać, kurde, to słabo, nie przejdzie. I zacząłem mówić, będzie taki segment, będziemy zapraszać gości. W ogóle to będzie robić takie interakcje, że na przykład założymy się i Wojtek będzie robił pompki i będziemy jeszcze wychodzić z kamerą na zewnątrz. I to wszystko się wydarzyło, dlatego że nakłamałem, bo musiałem uszyć.
Ile pompek zabierz?
A nie, to było proste, ja zrobiłem wtedy jakieś 10?
Wojtek, wiesz, jest w formie, to dla niego nie problem, ale tu musi się dziać. Tak samo jak u ciebie. Ale powiedz mi, czy ci kucharze, jak byli na służbie jeszcze za życia tych wszystkich dyktatorów, to oni byli odizolowani chyba od reszty świata, no bo przecież mieli wiedzę, prawda?
Na pewno nie mogli gadać. Z izolacją było różnie, niektórzy byli odizolowani, a czasami jak słyszałem o tym, że tak naprawdę zakupy dla dyktatora to się robiło na bazarku.
No właśnie,
nawet dla Wojciecha Jaruzelskiego, ja byłem przekonany, że dla dyktatora to się kupuje w jakichś specjalnych sklepach za jakimiś zasłoniętymi żaluzjami i tak dalej. A nawet kucharz Wojciecha Jaruzelskiego mi opowiadał, że kupowało się dla niego na bazarku i to często na czarnym rynku. No ale oczywiście wśród takich dyktatorów, powiedzmy, najbardziej szanujących się, to by nie przeszło. No, Enver Hoxha był tutaj przykładem człowieka, który miał stworzony cały system, całe gospodarstwa rolne, które pracowały tylko na jego stół i w tych gospodarstwach, no to, że tam byli jacyś rolnicy, którzy uprawiali jakieś warzywa, czy mieli jakieś krowy, to jest małe miki. W każdym gospodarstwie siedział jeden agent, który odpowiadał, jeden agent Sigurimi, czyli albańskich służb specjalnych, jeden, który odpowiadał za uprawy, drugi, który odpowiadał za bydło, trzeci, który pilnował chłopów, którzy tam doją krowy, i plus każdy z tych agentów miał swojego agenta, który kontrolował tego pierwszego agenta, nie? Więc cała skomplikowana struktura służb specjalnych. Opowiadał mi kucharz, że jak na przykład wypływał kuter łowić ryby na stół Envera Hoxhy, to obok niego wypływały dwa statki z agentami służb specjalnych tylko po to, żeby patrzeć, po pierwsze, czy rybacy tam nie próbują ryby zatruć, albo w jakiś sposób towarzysza Envera nie pozbawić życia, ale po prostu też, żeby pilnować swoich kolegów, też agentów służb specjalnych, którzy byli na tamtym kutrze z rybakami. No więc...
To jest, wiesz, ja też sobie pomyślałem o tym właśnie, że kucharz zna łańcuch dostaw. Jak chcesz kogoś sprzątnąć z planszy, to być może na początku tego łańcucha gdzieś właśnie zatruwasz półprodukt i to dociera dalej. Więc się nie dziwię, że można było w paranoję wpaść. I kto był takim największym paranoikiem, że jeszcze trzy osoby musiały testować to jedzenie, odczekać 3 godziny na przykład, czy zobaczyć, czy umrą, czy nie umrą i dopiero jajem.
Znaczy, największym paranoikiem był Hoxha, absolutnie. Natomiast najlepiej zorganizowane mieli to jednak w Moskwie. Książkę otwiera historia Wiktora Biełajewa, człowieka, który odmówił gotowania dla Władimira Putina i miał pecha, bo niestety Putin bardzo lubił jego kuchnię i postanowił się na nim zemścić, ale Wiktor Biełajew odmówił gotowania dla Putina między innymi dlatego, że osobisty kucharz czy Putina, czy Miedwiediewa, czy tych wszystkich najważniejszych ludzi z Kremla, to jest człowiek, który nigdy w życiu nie wyjedzie z Rosji. On, podpisując umowę o tym, że będzie osobistym kucharzem, zaczyna poznawać takie tajemnice, tak newralgiczne rzeczy dotyczące tego, skąd przyjeżdża jedzenie, którędy jedzie, kto jest kierowcą i tak dalej, czyli ma otwartą drogę do tego, żeby przywódcę, tak jak powiedziałeś, zdjąć z planszy, więc każdy osobisty kucharz kremlowskiego przywódcy, nawet jak chce wyjechać z Moskwy na dacze poza miastem, do końca życia musi pytać służby specjalne o zgodę. Więc jest to absolutnie przerąbane życie. Kucharze i testerzy jedzenia na Kremlu, moim zdaniem to są dwie najbardziej stresujące, najgorsze prace, jakie można sobie wyobrazić.
Wow, ja jestem w ogóle, wiesz, w szoku, że można odmówić Putinowi.
No nie można. Wiktor Białajew uszedł z życiem, ale jednak to życie stracił i ja z nim zdążyłem porozmawiać, ale w przededniu ataku Rosji na Ukrainę, kiedy był taki moment serii dziwnych śmierci, ludzi, którzy posiadali wiedzę na różne tematy w Rosji, gdzie tam dyrektorzy banków wypadali z okien i gdzieś takie była taka seria dziwnych samobójstw. No, Wiktor Białajew zmarł w tym samym czasie na zawał serca. No, oczywiście jest to możliwe, że tak się to pechowo złożyło, że rzeczywiście ten zawał serca miał, ale też zmarł w takim czasie, gdzie dużo ludzi w Moskwie umierało z różnych dziwnych powodów.
Co, opowiesz nam o jakichś najbardziej wymyślnych zajawkach kulinarnych? Kto miał nietypowe życzenia kulinarne? Takie, wiesz, najbardziej odklejone dania.
To było moje największe zaskoczenie przy książce, bo ja się spodziewałem, że gotowanie dla dyktatorów to będzie taka ekstrema kuchenna.
Nie? No, że jakieś gołębie, perliczki, coś tam nadziewane.
Języki słowików.
No. Takie rzeczy lubili na Kremlu, przy czym to, że lubili, to wcale nie znaczy, że oni to jedli, bo jest taka jedna z moich ulubionych opowieści Wiktora Białajewa, który był kucharzem na Kremlu przez lat ponad 30, zanim odmówił Putinowi. To była opowieść o tym, jak się gotowało na przyjęcia Zabreżniewa. A Zabreżniewa, wiecie, ta kuchnia kremlowska to była taka kuchnia popisywania się i rzeczywiście tam potrafili podać łabędzia nadziewanego kaczką i ta kaczka jeszcze była nadziana perkozem, czy no, po prostu tak, już takie popisywanie się dla popisywania. Albo potrafili zrobić, jak pojechali do Stanów Zjednoczonych, to zrobili takie danie, które zrobili z żelatyny coś, co wyglądało jak akwarium, ale to była przezroczysta żelatyna i w tym akwarium były wielkie jesiotry, które wyglądały, no jakby wjechały po prostu w wodzie. To było niesamowite. Nie mam bladego pojęcia, czy to się dało jeść, czy w ogóle było smaczne. Na pewno robiło wrażenie. No ale ten Breżniew, słuchajcie, wiecie, stoły kremlowskie się uginają od jesiotrów, od kawioru, od jakichś niesamowitych delikatesów. A ten Breżniew, który rządził tym całym bałaganem, to był chłop ze wsi, nie? To w ogóle jak mu by kazali jeść kawior, to on by się tam chyba przekręcił. To on tego nie lubił. To nie było jedzenie, do którego był przyzwyczajony, więc z jednej strony mamy te wszystkie wspaniałości na stole i to popisywanie się żarciem, a z drugiej strony siedzi ten biedny Breżniew, patrzy na te suto zastawione stoły i tam nic nie ma, na co on miałby ochotę. Więc kuchnia Breżniewa wyglądała tak, że na tych przyjęciach siedział wnerwiony, bo głodny, bo on nic z tego nie jadł. Po czym kończyło się przyjęcie, przebierał się w piżamkę w swoim prywatnym apartamencie i dzwonił do Wiktora Białajewa: Wiktorze Borysowiczu, czy moglibyście mi usmażyć ziemniaczków i podać z kwaśnym mlekiem? No i to takie
byli. Jak dziecko to na imprezie, wiesz, gdzie masz takie super dania wymyślne, a dziecko chce nuggetsy, nie?
I odpowiadając na to pierwsze pytanie, czy były jakieś wymyślne dania, moim największym zaskoczeniem przy pracy nad książką było to, że właśnie nie, że oni nie chcieli jakichś wyszukanych rzeczy, oni nie chcieli tych łabędzi nadziewanych kuropatwami. Oni bardzo często prosili o coś zwyczajnego, o jakieś takie jedzenie, które jedli jak byli mali i które im gotowała mamusia.
Dyktator Korei Północnej chciał pizzę i trzeba było szefa z Włoch ściągać.
Który zresztą w książce pięknie opowiada, jak go wrobili. W ogóle nie miał pojęcia, że jedzie gotować dla Kim Jong-ila.
No, dla Kim Jong-ila jeszcze wtedy to przecież pizza to było coś, nie? To było jednak egzotyczne, ale, słuchaj, to jest jak dla nas, kurczę,
egzotyczne, ale jak tutaj właśnie czytam o procesie rekrutacji tego szefa kucharza, to oni już wiedzieli, na czym polega dobra pizza i nie szukali kogoś z przypadku, nie? Wiesz, chłop zna się na rzeczy, już po mistrza sięgnęli.
Mnie w tej książce zadziwiło to, jak ci większość z tych kucharzy, nie, opowiada z sympatią o swoich szefach, nie, z jaką taką miłością i uwielbieniem. Jak ten kucharz Pinocheta, który do niego jechał do Londynu, jak on już tam był uwięziony, żeby mu gotować, bo stwierdził, że dla swojego bohatera ten pojedzie, będzie mu gotował. Jak kucharz Kaddafiego, tak, który stwierdzał, że kurczę, był współpułkownikiem w dobrych czasach, to nie może go opuścić w złych czasach. To jest jakieś takie mega wyparcie, czy co tam zachodziło?
Wiesz, to dla wielu tych kucharzy jednak to, że oni, że ich kariera się rozwinęła w taki sposób, że gotowali dla prezydenta, dla lidera, dla przywódcy, to było największe osiągnięcie życia. I często to są kucharze z krajów pozaeuropejskich, więc oni nie mają takiej perspektywy. Tak? No, kucharz, który gotował na przykład dla Idiego Amina, w życiu by go nie nazwał dyktatorem, w życiu by nie powiedział, że to on oczywiście miał świadomość, że to był zły człowiek, że to była osoba, która swoich przeciwników politycznych rzucała krokodylom na pożarcie, ale on widział też innych przywódców Ugandy i z jego perspektywy oni wcale nie byli dużo gorsi. Idi Amin może był taki bardziej krzykliwy, tak? Ale jego poprzednik, Milton Obote, który absolutnie w Europie uchodzi za cywilizowanego dżentelmena, ma na koncie tyle samo ofiar, tak? Tylko nie był tak krzykliwy w tym swoim dyktatorstwie. A już trzymając się tego kucharza Idiego Amina, on się urodził w bardzo biednej wiosce. Był jedynym z 14 dzieci, które mieli jego rodzice, które przeżyło własne dzieciństwo. Jak dorastał, to często był głód w domu, nie było nic do jedzenia, chodził żebrać, zaczął pracować jako 12-latek. I to, że on, wychodząc z tak biednego domu, zrobi karierę w gotowaniu taką, że będzie pracował dla prezydenta, to myślę, że jemu się nie mieściło w głowie. I wiesz, to jest jego perspektywa, nie? To znaczy on z jednej strony zdaje sobie sprawę, że to, czego był świadkiem, było złe, że wziął udział mały, ale jednak no, kucharz też jakoś tam jakiś tam swój mały udział w tym, co się dzieje, ma. Ale z drugiej strony, kurczę, jak on opowiadał o tych latach dla Amina, to był z siebie po prostu dumny, tak po ludzku. Uważał, że złapał fajną pracę, pracę, której by się w życiu nie spodziewał, że będzie taką miał. I myślę, że wielu tych kucharzy podzielałoby to uczucie, że jednak taka duma, że mi coś wyszło, nie? Duma, że coś zrobiłem niesamowitego.
Ja też właśnie takie odczucie miałem, że czytając ich opowieści, że oni widzą w dużym obrazku to może i to był zły człowiek, ale tutaj dla nas, dla personelu był miły, dla mojej żony coś tam kiedyś załatwił, dla wujka. I ja właśnie tutaj jako reportażysta, jako dziennikarz, musiałeś się gryźć w język, żeby na przykład nie prostować takich wypowiedzi, bo wtedy byś zabił wartość dokumentu, jakbyś to wszedł, nie? Musisz dać miejsce chyba, żeby się wypowiedzieć.
Tak, miałem takie doświadczenie, najtrudniej mi się rozmawiało z kucharką Pol Pota. Pol Pot, ponad 2 miliony ofiar i pojechałem do jego kucharki, która opowiadała o nim, no nie dość, że z sympatią, ona o nim opowiadała z miłością. To była kobieta, która jako 16-letnia dziewczyna trafia do bazy, wtedy jeszcze partyzanckiej, Pol Pota, to było jeszcze zanim zyskał władzę, zanim zaczął mordować na wielką skalę, zakochała się w nim i Pol Pot przez całe jej życie był jej największą miłością. I to był, słuchajcie, rozmowa z nią to był nieustający mindfuck, ponieważ ja byłem gotów na wszystko. Ja byłem gotów na sympatię, na wybielanie, na zaprzeczanie zbrodniom, ale nie byłem gotowy na miłość. Przepraszam, czułem się, jakbym rozmawiał z Ewą Braun o Hitlerze. Po prostu ona łzy w oczach miała, jak mówiła, jaki Pol Pot miał piękny uśmiech, jaki był czuły, jaki był dobry, jaki był ciepły. I to był taki moment, w którym musiałem sobie powiedzieć, albo ja spędzę najbliższy tydzień non-stop się z nią wykłócając i non-stop ją konfrontując i non-stop jej przypominając, co on zrobił, albo po prostu pozwolę jej opowiedzieć jej historię z Pol Potem, mając nadzieję, że to świadectwo też o czymś mówi o tym, jak wyprane mózgi mają ludzie, którzy pracują przy dyktatorach, bo trzeba mieć naprawdę wyprany mózg, żeby nie zauważyć 2 milionów ofiar w stosunkowo małym kraju. I jak bardzo dyktatura jednak potrafi działać na ludzi. Dyktator musi też ludzi w sobie rozkochać. I to było symptomatyczne, że dyktatorzy potrafią też rozkochiwać. I ten jej przypadek był z tym ciekawy, no, że ona była tutaj pewnym ekstremum tego, jak to rozkochiwanie potrafi głęboko sięgnąć, ale dyktatura też jest o tym. No, nikt nie da władzy człowiekowi, który przyjdzie i powie, jak pozwolicie mi rządzić, to zgładzę 2 miliony ludzi. Tylko to właśnie polega na tym, że się dużo uśmiechasz, że manipulujesz, że rozkochujesz, a potem jak ci dadzą władzę, no to już zaczynasz realizować ten swój straszliwy program.
A jak myślisz, dlaczego ta książka odniosła taki sukces, tak? To znaczy, bo to jednak, wiadomo, film sukces, amerykański wydawca wcześniej niż polski, ile, 30 tłumaczeń, tak, na całym świecie. A jednak tutaj wystąpię jako jakiś, czy nie wiem, czy adwokat diabła to jest dobre określenie, nie, ale temat jest trochę taki, on jest ciekawy, ale na zasadzie takiej ciekawostki, co możemy z kumplami przy piwie pogadać, nie? I 15 minut i w sumie, no tak anegdotka, nie?
Tak?
Foch.
Nie, ciekawość bardziej, bo pierwszy raz słyszę taką opinię na temat.
Ja mogę tematu. Przyjąć to pytanie.
To akurat... Muszę, wiesz, troszeczkę wbić, poruszać, wiesz, patykiem w
twoja mule. Wersja, a później moja wersja. Jedziesz.
Ale teraz nie wiem, do czego się odnieść.
Dlaczego taki sukces? Dlaczego taki sukces?
Nie wiem, no, może dlatego, że to jednak jest o czymś więcej niż o rozmowie 15-minutowej. Może dlatego, że to jest jednak, że to nie jest książka o tym, bo rzeczywiście zgadzam się z tą, że gdybym się zatrzymał na tym, co oni jedli, to by było na 15 minut wymiany ciekawostek, nie? Ale starałem się napisać książkę, która jest jednak o czymś więcej i masz w tej książce i głosy kucharzy, ale masz też głosy zwykłych ludzi. Dowiadujesz się, co jedli ludzie, kiedy dyktatorzy byli u władzy. I ogólnie jest to też książka o tym, jak dyktatorzy do władzy dochodzą, bo często ci kucharze obserwowali wzrost dyktatorów. Jest to, zwłaszcza ten tytuł pierwszego wydania, Jak nakarmić dyktatora, i teraz to jest tytuł filmu, Jak nakarmić dyktatora, to jest o tym, że oni się też karmią, wiesz, oni się karmią naszymi lękami, naszymi obawami, że to my ich karmimy tak naprawdę, nie? Że taka myśl była, mam nadzieję, że to się udało chociaż trochę przekazać, a myśl tej książki była taka, że to my ich karmimy, że to my jesteśmy trochę tymi kucharzami, że oni wyrastają, bo my im na to pozwalamy.
Przejmuję pytanie. To tak. Jako 15-minutowe smaczek, to sam pomysł jest super, nie? Właśnie jest takim haczykiem, że wow, zobaczmy, co jedli dyktatorzy, i masz w głowie tutaj menu. A ty zaczynasz czytać tą książkę i wiesz, te historie kucharzy malują ci tło. Takie, jak się żyło w danym kraju, w danym czasie, jaki był ten dyktator, jak ciężkie były warunki i wiesz, jak ludzie musieli lawirować. Dla mnie super, każda historia wciąga, każde ma inne tak jakby to tło, więc działa od początku, każdy rozdział na nowo łykasz jak pelikan, więc super, ale wiecie co, ja mam inne skojarzenie, bo ta książka jest sukcesem, ona w Polsce też była bestsellerem. Teraz jest film, ale dlaczego ja mam wrażenie cały czas, że Witold Szabłowski w Polsce jeszcze nie jest odkryty tak do końca? Że to dopiero teraz powinien twój czas nastąpić. Jest to złe wrażenie, czy dobre wrażenie?
Nie wiem, wiesz, ja się nie zastanawiam nad tym, czy ja jestem odkryty, czy nie. W ogóle mam wrażenie, że się teraz wydaje tyle książek, że samo to, że możesz żyć z pisania i że jakoś te książki się rozchodzą, znajdują swoich czytelników, to jest taki przywilej. I tutaj rozmawialiśmy przed rozpoczęciem podcastu o tak zwanym pójściu do normalnej pracy, więc ja się nie zastanawiam, czy ja jestem tak znany, jak bym... Znaczy, ja ci dam mi to wystarcza.
Analogię sportową. Jak jakiś polski sportowiec robi, wybija się na jakimś turnieju. Przykładowo Maja Chwalińska, Polska nie wiedziała miesiąc temu o jej istnieniu, tylko najbardziej zagorzali kibice tenisa. Nagle zaczęła iść przez ten turniej w Paryżu jak burza. I wiesz, wszystkie nagłówki o niej, grono fanów, teraz kibiców, teraz czekamy na jej kolejne występy. I według mnie ty byłeś takim bąbelkiem polskim w kulturze, który wybił w Nowym Jorku. To jest rzecz do odnotowania. Nie mamy tego. To znaczy, ja to widzę, ale nie widzę na portalach głównych stron o tobie, że miałeś premierę książki, że to jest super książka, że to jest duża rzecz. Dla polskiej kultury trochę.
Mam analogię. Był taki kopacz w NFL. Janowski, Jankowski. no. grał w najlepszych drużynach. Nie wiem, czy on mistrzostwa NFL nie zdobył. Nie?
Zdobył, ale...
I w Polsce nikt o nim nie słyszał, nie? Wiesz, facet, kurde, jest gwiazdą największego amerykańskiego sportu, jest gwiazdą w Stanach Zjednoczonych, w Polsce właściwie, kurde, nikt ten.
No on był taki nie. chyba wyciągany właśnie, jak tego kopa trzeba było przez tą bramkę zrobić, nie?
Nie, nie, no dobra, ale słuchajcie, to po pierwsze, ja nigdy nie będę miał takiej rozpoznawalności jak Wojciech Chmielarz, ponieważ piszę jednak, nie piszę kryminałów i takich rzeczy, po które ludzie chętnie sięgają. Ludzie mniej chętnie sięgają po reportaż niż po kryminały. To tak jest. To po pierwsze. A po drugie, jednak te nagłówki były. To znaczy, miałem w największych portalach. Było
byłeś
to
na Mike Life Harder?
Nie, nie.
No to się nie liczy.
No dobra.
No sorry.
No, ale, no, ale nie, ale jednak ten, ale tam Make Life Harder, wiesz, czerwony dywan w Nowym Jorku, nie?
Ale ja, nie, bo to jest, ja to wiem, ty to wiesz, bo to jest... a ludzie nie wiedzą. My, ale może, my teraz ale wiesz, tym podcastem jest... idziemy im powiedzieć trochę o tym.
Dobra, ale to jak się zaczęło z tym filmem? I z oboma filmami, tak? Jeszcze jak wyglądają prace właśnie nad filmem, lepiej, czy nad serialem fabularnym?
Jak się odmawia wdowie po Billu Gatesie? Po Jezus, Steve Jobsie. Dobra, mamy materiał na nagłówek. Zabiłem Billa Gatesa. Przepraszam. Po Steve Jobsie, wdowie, jak się odmawia?
Film się zaczyna od tego, i dojdę do twojego pytania, film się zaczyna od tego, że się ukazuje wielka recenzja książki w New York Timesie. I ponieważ rzeczywiście gdzieś tam ten haczyk w tym pomyśle na kucharzy dyktatorów jest, to następnego dnia po takiej recenzji, znaczy człowiek się kładzie spać, w ogóle zadowolony, że ma taką recenzję i szczęśliwy i tak dalej, następnego dnia się budzi i jest 5 pierwszych zapytań od producentów z Hollywoodu, którzy nie masz bladego pojęcia, skąd znaleźli twój adres mailowy, jak do ciebie dotarli i tak dalej.
No, jak ty do kucharzy.
Trochę tak. Pewnie trochę się tak czułem jak pan Abu Ali, jak widział jakieś tam SMS-y ode mnie, bo pan kucharz Saddama Husajna nawet nie miał maila. I później ta kula śniegowa toczy się dalej, tych producentów jest coraz więcej. Między innymi jednym z pierwszych nazwisk, które tam się pojawia, znaczy jednym z pierwszych nazw własnych, które tam się pojawia, jest Concordia Studio. Studio, które jest jednym z biznesów, które prowadzi wdowa po Steve Jobsie. Ja oczywiście z wszystkimi się umawiam. Próbuję gorączkowo się zastanowić, jak tą sytuacją zarządzić, bo przecież nie mam bladego pojęcia. Nigdy do mnie Hollywood nie pisał. Nie wiem, na co się zgadzać, na co się nie zgadzać. Nie wiem, czy mogę iść z nimi na kola. Nie wiem, czy jak czegoś nie chlapnę, to czy oni już potem nie powiedzą, że to jest umowa ustna zawarta. Nie, słuchajcie, nie mam bladego pojęcia. Wchodzi jakiś świat, w którym nie mam zielonego pojęcia, jak się poruszać. Więc na wszelki wypadek robię pauzę. Mówię, słuchajcie, dobra, ja tutaj szybko się muszę ogarnąć i wróćmy do rozmowy za 2 tygodnie. I jak w dobrym scenariuszu pojawia się życzliwy przewodnik, który zaczyna mnie po tym świecie prowadzić, a tym przewodnikiem na początku był Maciek Musiał, który wyprodukował już swój pierwszy serial z producentami z Hollywoodu. Maciek stał, wymyślił, przepchnął w Los Angeles i w Hollywood pierwszy polski serial Netflixa 1983. No i Maciek już tam miał niektóre drzwi pootwierane. I Maciek mi po kolei tłumaczył, co robić, z kim rozmawiać, jak rozmawiać. Był ze mną na pierwszych kolach. No, żonie, byłej żonie Steve'a Jobsa, która zresztą była na kolu, bo to jest tak, no, że ona, to jest jej biznes. Oczywiście ona ma tam swoich ludzi operacyjnych, ale jak jej na czymś zależy, to się pokazuje osobiście. Więc przez 10 minut z nami rozmawiała, potem się rozłączyła. Ale pani Jobs odmówiliśmy, bo jak tych propozycji się pojawiło dużo, to ja też wiedziałem, że mam dobrą pozycję przetargową i stwierdziłem, że nie chcę tylko sprzedać praw, ale chcę być w filmie jako scenarzysta i jakby się dało to jako koproducent. Pani Jobs nie chciała mi dać takich mocnych, takiej mocnej pozycji, więc musiałem powiedzieć nie. Ale nie było to łatwe.
Szanuję,
nie było to łatwe, bo jak widzisz nazwisko Jobs i się pojawia w kontekście twojej książki i chce robić film, no to pierwszy twój odruch to jest tak, dawajcie tą umowę, podpisuję od razu.
Gdzie podpisać?
I róbmy, tak.
Gdzie
tak,
podpisać? Tak.
Rozumiem, po co być scenarzystą, tak? Ale dlaczego chciałeś być koproducentem i co ci w ogóle daje ten bycie koproducentem?
Wpływ na film, to znaczy oni nie są w stanie, jestem tak zwanym executive producer, producentem wykonawczym, znaczy, że jestem w gronie 6 osób, bez których nie można podjąć żadnej decyzji dotyczącej tego filmu, a ponieważ ja jestem z tą książką bardzo mocno związany, wiesz, to jest 8 lat mojej pracy, to jest 8 lat jakiegoś mojego, gdzie, kiedy wiecie, teraz to się fajnie o tym opowiada, ale ja naprawdę miałem takie momenty, że ja nie wiem, że gdzieś jestem na sawannie w Kenii, szukam kucharza Idiego Amina. W międzyczasie kucharz Sadama Husajna robi wszystko, żeby się ze mną nie spotkać i ja wiem, że już przekroczyłem wszystkie zaliczki, które mam, a nie wiem, czy ta książka powstanie. No więc jak już nie tylko powstała książka, ale jeszcze powstawał film, to ja, kurczę, chciałem mieć wpływ na to, jak ten film wygląda. To znaczy, chciałem mieć mocną pozycję w grupie twórców, a tylko bycie koproducentem daje mi taką pozycję, która może powiedzieć weto, tak? Która może powiedzieć, słuchajcie, strona, w którą ten film poszedł, kompletnie mi nie odpowiada i ja w tym momencie mówię nie. I to było głównie po to.
Kochony musiałeś ten, musiałeś to kiedyś zrobić?
Na szczęście nie. No, znaczy, to też nie jest tak, że wszystko było dokładnie tak, że wiesz, że oni tam po prostu jak dyktatorowi każde życzenie spełniali. Natomiast wiesz, jest też coś takiego jak zdrowy rozsądek i w interesie nas wszystkich, koproducentów tego filmu było, żeby jednak powstał. Więc musieliśmy się jakoś tam zawsze dogadać. Więc nie, weto nigdy nie postawiłem, ale parę razy się postawiłem mocno, tak? Parę razy coś tam mi nie odpowiadało i dawałem temu wyraz.
A był taki moment w tych negocjacjach na początku, kiedy sobie myślałeś, kurczę, już było zimno na plecach, bo sobie myślałeś, za wysoko licytuję.
Przeciągnąłem.
Nie trzeba będzie dzwonić do pani Jobs i mówić...
Głupia sprawa. Wiecie co? Znaczy myślę, że to, że ja mam tego executive producera, to, że ja jestem naprawdę, nie ma wyższego tytułu producenckiego, nie? W tych filmach, to było grube, nie? Znaczy to że... To też zawdzięczam Maćkowi Musiałowi, który mi powiedział, stary, masz tyle tych zapytań o prawa do tego filmu, że w ogóle walcz o najwięcej, ile dasz radę, najwyżej będziesz opuszczał. No, zawsze się tak prowadzi negocjacje, że się mówi trochę więcej niż się oczekuje, a później się schodzi z tonu. No więc nagle się okazało, że wcale tak bardzo nie musiałem zejść. No więc mam tego. Uważam, że ten executive był taki, ale też wiecie, żeby To nie jest tak, niestety, mówię to z ubolewaniem, ale to nie jest tak, że tam jakieś miliony dolarów latały w powietrzu i że ja tam nie wiadomo jaką garzę dostanę za to. Dokumenty niestety na całym świecie to nie są rzeczy, na których się zarabia wielkie pieniądze. Natomiast myślę, że jest to bardzo fajna rzecz taka rozwojowa. Ja już korzystam z tego,
że my będziemy mieli szansę oficjalnie w Polsce zobaczyć ten film?
Oficjalnie w Polsce, jeszcze nie mogę powiedzieć oficjalnie kiedy, ale już są bardzo zaawansowane rozmowy i tak już niedługo, tak.
Yeah! Najlepiej. Dobra, tu mam pytanie z odwłoka, bo ja uwielbiam twoje storieski oglądać, wszystkie wrzuty, co robisz na socialach i to, że jednego dnia jesteś w Nowym Jorku na premierze, innego na wernisażu w Lizbonie, tutaj jeździsz za tymi dyktatorami, byłeś wszędzie, widziałeś wszystko. Gdybyś nie mieszkał w Polsce, to gdzie byś mieszkał?
W Turcji, w Stambule, o Jezu, bym się...
Kebaby?
Nie, w ogóle wiesz, ja mieszkałem w Stambule na studiach. Pisałem pracę magisterską o polskiej wsi pod Bosforem, Adampolu, przecudowne miejsce. Od 170 lat ludzie tam mówią po polsku, nie zapomnieli polskiego. Mają taką cudowną polszczyznę mickiewiczowską, że nie potrafią powiedzieć na przykład kelner, to mówią pachołek i tak dalej. Istanbul to jest absolutnie moje miejsce na ziemi.
Dobra, to możemy zawrzeć deala takiego na koniec, bo nie wiem, czy pamiętasz nazwę tego podcastu.
Panowie od blurbów. Chłopaki od blurbów.
Chłopaki od blurbów. Czy możemy dać blurba na twoją nową książkę?
Ja się boję, bo to zaraz będzie, że 15 minut coś tam.
Ostatnio się dobra, licytowaliśmy pewnie. I Wojtek taki wysoki sort, co ty tam Wegnera przyniosłeś.
Wegnera,
ja potrzebuję też coś wysokiego sortu dać do zblurbowania, to znaczy zblurbować. Więc ty jesteś wysokim sortem. Więc już się umawiamy.
Tak.
Tak jest. Naszym gościem był dzisiaj Witold Szabłowski, autor Kucharzy Dyktatorów. Musiałem z tego stresu aż sobie przypomnieć tytuł. Książka jest do nabycia już teraz od ręki. Film, zgodnie z twoją obietnicą, niedługo będzie dostępny. Czekamy. I co? polecamy autora.
Polecamy autora, polecamy wszystko autora, bo tych książek było przecież
kilka.
Więcej, tak?
Ale to też dobra, nie
wszystkie
teraz
o kuchni, niektóre są
o
niedźwiedziach na przykład. O. Więc też, też warto przeczytać, ale wcześniej polecajcie nas, nasz podcast, komentujcie, dzielcie się nim.
Szerujcie.
Szerujcie, będziemy za to bardzo wdzięczni.
Do następnego.
Do następnego.
To był podcast Polskiego Radia.